Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. To jedna z ważniejszych życiowych kompetencji. Jakże pożądana, ale jednocześnie jakże trudna do opanowania. Asertywność, bo o niej będziemy dziś rozmawiać. Pojęcie raczej nieobce, ale niestety dla wielu wciąż nieosiągalne w praktyce. Powszechnie rozumie się tę asertywność jako umiejętność odmawiania. To jednak nie jest do końca prawda. Osoba asertywna to nie jest ktoś, kto w każdej sytuacji umie stanowczo powiedzieć nie, jeśli na przykład ktoś o coś ją poprosi, a ona nie ma ochoty tej prośby spełnić. To jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Co tak naprawdę oznacza asertywność? Do czego jest nam ta umiejętność potrzebna? I jak być asertywnym w domu, w pracy czy w szkole? Podpowie nam dziś pedagog, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Danuta Matrańczyk. Proszę koniecznie zostać z nami. Naprawdę warto.
Akademia Życia.
Może zaczniemy od definicji. Asertywność to jedna podobno z trudniejszych umiejętności. Co to tak naprawdę oznacza?
Jest mnóstwo definicji asertywności. Niestety jest tak, że wiele tych definicji jest bardzo uproszczonych. Natomiast w moim przekonaniu to absolutnie nie jest zbiór jakichś procedur, tylko może to być pewna filozofia życia, której celem jest osiągnięcie przez człowieka większego szacunku do samego siebie i do poczucia własnej godności. Inna definicja, są to pewne umiejętności przydatne każdemu człowiekowi, umiejętności psychologiczne, gdzie wyrażamy uczucia, opinie, przekonania, życzenia, prawa w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy. Co podkreślam, i uczciwy, z szacunkiem w stosunku do innej osoby i do jej praw.
Niektórzy mówią, że to jest upór, przekora.
Upór, przekora to są historie z zakresu manipulacji. W prawdziwej asertywności, w psychologii asertywności absolutnie nie używamy technik manipulacyjnych. Najważniejsze, żebyśmy umieli odnaleźć się w relacji z drugim człowiekiem w sposób stanowczy, w zgodzie ze sobą, ale absolutnie z całym szacunkiem dla jego przekonań, wartości, dla jego praw.
Mówi się, że ta umiejętność bycia asertywnym jest bardzo pożądana, potrzebna w życiu. Pytanie, do czego jest nam w życiu potrzebna asertywność? Dlaczego warto być asertywnym w życiu?
Przede wszystkim do tego, żebyśmy zdrowo żyli i żebyśmy żyli w zgodzie ze sobą i żebyśmy umieli wchodzić w dobre i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Asertywność ma ogromny wymiar profilaktyczny, ponieważ te wszystkie umiejętności, o których wcześniej powiedziałam, jeżeli my je mamy, to właśnie nasze życie staje się bardziej godne, pełne szacunku, mamy poczucie większej sprawczości w naszym życiu. W związku z tym też nie wchodzimy w różnego rodzaju zachowania ryzykowne, na przykład te takie, kiedy pijemy w sposób ryzykowny alkohol, kiedy bierzemy narkotyki, kiedy robimy jakieś jeszcze inne rzeczy, które nie służą naszemu zdrowiu, naszemu rozwojowi, naszej psychice i naszemu organizmowi. Więc po to jest potrzebna. Po to, żeby się odnaleźć w różnych miejscach swojej pracy, żeby budować fajne relacje z dziećmi, żeby budować dobre relacje w domu, w pracy.
Umiejętność tak naprawdę potrzebna w każdej dziedzinie życia, w domu, w pracy i w szkole, ale też potrzebna w takich sytuacjach trudnych.
Tak, trudne sytuacje dla nas są to sytuacje tak zwane społeczne. Dla części z nas jest trudniej w sytuacjach społecznych z bliskimi osobami, czyli z rodziną, mężem, siostrą, synem, a części z nas jest trudniej w sytuacjach społecznych z osobami obcymi, czyli na przykład u lekarza, w kolejce, w autobusie, w kinie, w kawiarni, tam gdzie nas nie znają. Te sprawy, czyli te trudności zależą trochę od tego, jak byliśmy wychowywani, jakie są nasze przeszłe doświadczenia, jak się układały nasze relacje z naszymi bliskimi, czego nas nauczono, do czego jesteśmy przekonani.
Ale łatwiej być asertywnym wobec koleżanki z pracy na przykład niż wobec szefa albo w sytuacji szkolnej uczeń wobec nauczyciela.
Pewnie rzeczywiście łatwiej jest być asertywnym wobec koleżanki niż wobec szefa. Ale tak naprawdę asertywność zawsze powinna być pewnym wyborem, bo są takie sytuacje, kiedy naprawdę nie warto jest być asertywnym, tylko warto zachować się ulegle lub warto rzeczywiście eksplorować swoje emocje, czyli trochę zachować się nawet agresywnie. Czasem warto jest podnieść głos i czasem warto jest krzyknąć, aczkolwiek krzyk uważam, że jest oznaką bezradności, jest oznaką, kiedy brakuje nam argumentów, kiedy naprawdę już nie wiemy, co mamy zrobić. Natomiast rzeczywiście, być może w sytuacji z szefem, w czasie, kiedy naprawdę o pracę jest bardzo trudno, trudno jest nam prezentować nasze poglądy, nasze przekonania, stawiać granice. To rzeczywiście może być trudne. Niemniej czasem, dopiero wtedy, kiedy postawimy granicę, drugi człowiek spojrzy na nas zupełnie innym okiem i pomyśli, przecież ona ma rację, przecież tak naprawdę w tym, co ona mówi, coś jest.
Ale niektórzy mówią, że ta rezygnacja z asertywności na rzecz tej uległości to po prostu nic innego jak koniunkturalizm.
Jest w tym sporo racji. Ja rzeczywiście też bym chyba tak na to trochę patrzyła. Ale zawsze wybieramy. Jeżeli my wybieramy świadomie, to oznacza, że nasze zachowanie jest asertywne. Co to znaczy, jeżeli wybieramy świadomie? Jeżeli oto analizujemy jakąś sytuację i uważamy, że nam się naprawdę nie opłaca zachować asertywnie, my do tego podchodzimy świadomie, to znaczy, że myślimy. I to też jest nasz wybór, nasz świadomy wybór jest zwykle zachowaniem asertywnym. Nie zawsze też to, że myślimy, że to jest zachowanie asertywne, jest ono asertywne, bo nie zawsze jednak szanujemy prawa i nie zawsze staramy się nie wkraczać na terytorium psychologiczne, tak się mówi w żargonie drugiej osoby. Czyli my często pouczamy, my często moralizujemy, my często dajemy dobre rady, a to już nie jest asertywne.
No dobrze, ale możemy mieć wtedy dyskomfort, wyrzuty sumienia nawet. Dlaczego ja nie wyraziłem swego zdania w tej konkretnej sytuacji, tylko zachowałam się właśnie jak koniunkturalista. Przemilczałem, bo uważałem, że może mi to zaszkodzić, że bardziej mi się będzie opłacało, żeby milczeć.
Ale do asertywności zawsze można wrócić. Do zachowania asertywnego zawsze można wrócić. To jest tym bardzo dobre, ponieważ jeżeli uważamy, że w naszym życiu są jakieś niedokończone sprawy, jeżeli właśnie mamy takie przekonanie, że no nie wypowiedziałem się do końca, dlaczego tego nie zrobiłem, to myślę, że można tak zaaranżować sytuację, żeby ją sobie przygotować i rzeczywiście móc wypowiedzieć się do końca. Bo należy powiedzieć, że asertywność nie daje nam takiej pewności, że zawsze wygramy. Wygramy to nie jest właściwe określenie, że osiągniemy cel, może w ten sposób, że osiągniemy cel, ale asertywność daje nam taką możliwość właśnie wypowiedzenia się do końca. Czyli mogę powiedzieć, słuchaj, mam wrażenie, jestem przekonana, że nie powiedziałam wczoraj tego, co myślę. Chcę dzisiaj z Tobą dokończyć tę sprawę. W związku z tym chcę Ci powiedzieć, że...
Tak jak wspomniałam, asertywność to niezwykle trudna umiejętność, aczkolwiek z tego, co Pani mówi, widać bardzo pożądana. Pytanie, czy każdy może się tego nauczyć, czy ona jest dostępna dla każdego?
Powiem tutaj z dużym uśmiechem, że skoro ja się jej nauczyłam, to znaczy, że każdy może, ale też prawdą o mnie jest to, że ja się jej nie nauczyłam, tylko ja się jej ciągle uczę i ciągle odrabiam prace domowe i ciągle się przygotowuję do różnych trudnych rozmów, trudnych spotkań, ponieważ my często polegamy, że tak to powiem, w rozmowach z innymi ludźmi, ponieważ nie jesteśmy do nich zwyczajnie przygotowani. Do gry wchodzą bardzo silne emocje i często kończy to się krzykiem, złością, eksploracją emocji, których potem żałujemy.
Ale są ludzie, którym ta asertywność przychodzi łatwiej.
Tak. Co prawda mówi się w ten sposób, że nikt nie rodzi się asertywny, ale rzeczywiście niektórzy z nas mają większe predyspozycje do bycia asertywnymi i tutaj znowu kłania nam się to, w jaki sposób wychowywali nas rodzice, jak uczyli nas, żebyśmy dbali o swoje prawa osobiste, jak uczyli nas tego, żebyśmy zgłaszali swoje potrzeby, żebyśmy mówili wprost o swoich różnych oczekiwaniach, czy zachęcali nas, żebyśmy wyrażali swoje opinie. No cóż, w naszej kulturze dominuje jednak ciągle takie powiedzenie, że pokorne ciele dwie matki zsiedź, nie wychylaj się. W związku z tym dla wielu z nas asertywność naprawdę bywa bardzo trudna, bo funkcjonujemy w takich różnych stereotypach myślowych, że nie warto, że oberwę, że się nam nie obrażą. Więc rzeczywiście może to się wielu z nas wydawać niełatwe, ale można się tego uczyć.
Reasumując, człowiek asertywny to człowiek, który?
Który odnosi się z szacunkiem do samego siebie i jest uczciwy wobec siebie i uczciwie i z szacunkiem odnosi się do innych osób, który dba o siebie w ten sposób, że jest świadomy swoich potrzeb, swoich wartości, swoich przekonań, który po prostu żyje świadomie, który słucha siebie, potrafi słuchać swoich myśli, potrafi to kontrolować, potrafi nazywać emocje. No trochę tego jest, ale to jest wszystko bardzo interesujące, naprawdę i bardzo przydatne w życiu.
No i ma odwagę to wszystko manifestować.
Manifestować to...
Wyrażać.
Tak, tak, tak. Manifestować to za dużo powiedziane. Ma odwagę, nauczył się to wyrażać, tak.
Akademia Życia.
Mówiąc o asertywności, nie możemy zapominać o naszych psychologicznych granicach, które chronią naszą prywatność. Coś, co jest tylko nasze. Czy takie granice rzeczywiście są nam potrzebne i jak one się mają do tej asertywności? o której mówimy.
Granice psychologiczne absolutnie nieodłącznie łączą się z asertywnością i tak naprawdę są jednym z podstawowych elementów asertywności. Oprócz granic psychologicznych istnieje jeszcze coś takiego jak terytorium psychologiczne. Każdy z nas ma swoje terytorium psychologiczne, czy tego chcemy, czy nie.
Co to jest?
Coś, co jest moje, tylko moje, coś, co mogę chronić. To jest to wszystko, co mam, co jest wokół mnie, czyli niekoniecznie materialne historie, ale to są moje przekonania, moje opinie, moje wartości, to w jaki sposób żyję, to są moi przyjaciele, moje prywatności, no sprawy związane z moim stanem posiadania.
Moje słabe i mocne strony.
Wszystko to, co mam, wszystko, co akceptuję i czego też nie akceptuję, też jest moim terytorium psychologicznym. Sztuką w tym wszystkim jest wiedzieć, co ja tam mam, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony, jakie są moje wartości. Sztuką jest być tego świadomym, umieć to nazywać przed samym sobą, zdawać sobie z tego sprawę, bo to stanowi o zdrowiu psychicznym.
Rozumiem, że to terytorium trzeba chronić, tak jak państwa też chronią swoje terytoria i pilnują granic.
Ja bym powiedziała przenośni, że terytorium psychologiczne każdego człowieka otoczone jest takim płotkiem. I ten płotek bardzo różnie wygląda. Niektórzy mają płot bardzo wysoki, bardzo szczelny, porośnięty jeszcze dzikim winem, obłożony kamieniami. Inni mają taki dość rachityczny płotek. U niektórych płotek ma może wyłamane sztachety, jest zbudowany z jakichś palików. To oznacza...
Są druty kolczaste jeszcze.
A są zasieki również oprócz tego.
Podłączone do prądu.
Tak, owszem, tak może być. Są furtki, niektóre są zamknięte, są bramy, niektóre są otwarte. A w niektórych terytoriach psychologicznych w ogóle nie ma żadnego płotu, po prostu terytorium to rozległa łąka. I co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę my mamy albo ścisłe granice i z tego tytułu wynikają różne konsekwencje, albo w ogóle nie mamy takich granic, więc każdy na nasze terytorium może wejść, każdy może je naruszyć. To znowu daje nam takie konsekwencje, że zaczynamy żyć albo innych życiem, zaczynamy ulegać presji, zaczynamy ulegać manipulacji, zaczynamy chorować, bo nie chcemy się zgodzić, natomiast nie dajemy sobie prawa do tego, żeby właśnie postawić werbalnie i niewerbalnie granice.
Czyli ten płot musi być.
Płot musi być i dobrze by było, żeby ten płot miał proste sztachety, żebyśmy sami ten płot budowali przy współpracy jakichś fajnych, bliskich ludzi, żebyśmy sprawdzali ten płot od czasu do czasu, czy tam jakieś furtki nie należy uszczelnić trochę, albo wręcz ją otworzyć, czy nie należy wyjść ze tego płotu, może częściej wyjść właśnie do innych ludzi.
W jaki sposób my mamy chronić to nasze terytorium w takim codziennym życiu?
Powinniśmy nabyć pewne umiejętności i powinniśmy te umiejętności wyrażać w sposób werbalny. Między innymi jest to wyrażanie niezgody. Nie zgadzam się na to, żebyś. Jedną z umiejętności jest umiejętność wyrażania próśb. Często tego nie umiemy. Różne sformułowania, które występują w naszych relacjach z innymi ludźmi, mogą oznaczać dla innych ludzi nasze granice. Nie lubię, kiedy pani, nie życzę sobie tego, żebyś, potrzebuję od ciebie, nie pozwalam, nie życzę sobie, żebyś na mnie krzyczała. To wszystko są przykłady stawiania granic psychologicznych. Mam prawo do tego, żeby dysponować swoim czasem. Nie pójdę, nie zrobię. To wszystko są granice psychologiczne. My mamy prawo, żeby je stanowić. To świadczyć może tylko i wyłącznie o naszym zdrowiu. My często boimy się stawiać granice, często boimy się używać takich sformułowań, ponieważ życie, nasze doświadczenia, często doświadczenia znowu wyniesione we wczesnym dzieciństwie, powodują to, że obawiamy się reakcji innych ludzi, że się na nas obrażą, że stracimy przyjaciół, a co o nas pomyślą. Często robimy jakieś uniki, dajemy niejednoznaczne komunikaty. W związku z tym ludzie też nie wiedzą tak naprawdę, czego my od nich oczekujemy i czego potrzebujemy. Często nadajemy komunikaty sprzeczne, bo na przykład wzdrygamy się przed czyimś dotykiem koleżanki czy kolegi, a z drugiej strony się do niego uśmiechamy, czy do niej uśmiechamy, więc tak naprawdę ten ktoś nie wie, o co nam chodzi. Asertywne wyrażanie siebie to wyrażanie wprost i to wyrażanie uczciwe. Czyli ja mówię uczciwie, czego nie lubię, ale nie mówię, nie dotykaj mnie, ponieważ ciebie nie lubię, bo to już jest, mówiąc kolokwialnie, wjazd na cudze terytorium. Nie dotykaj mnie, ponieważ tego sobie nie życzę. Nie dotykaj mnie, bo nie chcę tego. To już jest asertywne.
Akademia Życia.
A do czego tak naprawdę potrzebna jest nam ta asertywność w codziennym życiu?
warto wybierać asertywne zachowania, jeżeli rzeczywiście chcemy czuć po prostu zwyczajnie sprawczość w naszym życiu.
Przeanalizujmy takie różne sytuacje. Zacznijmy może od tych domowych.
W relacjach z osobami bliskimi jest nam potrzebna wtedy, jeżeli my czujemy, że naruszane są nasze granice psychologiczne, a czasem one naruszane są wtedy, kiedy występuje jakaś sprzeczność interesów. Kiedy jesteśmy zmęczone czy zmęczeni, a dziecko prosi nas, żeby się, nie wiem, z nim pobawić. Nie zawsze my mamy wyrażać zgodę w sytuacjach takich, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy mamy różne rzeczy do zrobienia.
No i wyrzucać sobie, że jesteśmy złymi rodzicami, bo nie chcemy się pobawić z dzieckiem.
Inną sprawą jest poczucie winy. Często uczestnicy warsztatów pytają, co zrobić z poczuciem winy. No cóż, to jest tak, że poczucie winy się nie wyzbędziemy, ono zawsze będzie nam jakoś towarzyszyło. Natomiast oczywiście, jeżeli my reagujemy z szacunkiem, jeżeli wyjaśniamy, dlaczego tego nie zrobimy, to tak naprawdę możemy przyjąć zapewnik, że w innym czasie oczywiście pójdziemy do dziecka i pobawimy się z nim lub zajmiemy się jakąś ważną sprawą. W relacjach małżeńskich zachowania asertywne są bardzo potrzebne i bardzo ważne. Ja tutaj mówię o takiej domowej asertywności, nie mówię o jakichś sztywnych procedurach reagowania, bo czasem w asertywności występuje takie nazewnictwo. Natomiast zdecydowanie w małżeństwie warto jest jasno, wyraźnie nazywać swoje potrzeby i tego niestety, z tego co widzę, jak obserwuję życie różnych par, a też trochę swoje życie, to generalnie ludzie nie lubią, nie umieją, nie potrafią nazywać wprost swoich potrzeb, oczekiwań. Potrzebują od ciebie, żebyś, proszę, umyj te naczynia, ważne jest dla mnie to, że nie lubię, kiedy się spóźniasz, chciałabym, żebyś mi kupił i tak dalej. My ciągle oczekujemy, że inni się domyślą, a to jest spora iluzja.
Wolimy się obrazić.
A chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o obrażanie się i strzelanie fochów, to już jest zjawisko z zakresu manipulacji. Ludzie nabywają właśnie takich umiejętności w trakcie swojego życia. Wcześniej mają z tego tytułu jakieś profity, w związku z tym i później takie zachowania prezentują. Natomiast obrażanie się, warto zaznaczyć od strony psychologicznej, że jest to manipulacja i jest to zachowanie niedojrzałe.
Wróćmy jeszcze do tych relacji dzieci-rodzice. Nastolatek też ma prawo chyba powiedzieć rodzicom, że na przykład nie życzy sobie, żeby mama przeglądała jego komórkę, żeby zaglądała mu do szaf.
To bardzo ważny temat i bardzo trudny w relacjach dzieci z rodzicami, jak najbardziej. Natomiast często rodzice życzą sobie, żeby dzieci po prostu wypełniały prośby i roszczą sobie naprawdę bardzo wiele praw. I życzą sobie, żeby no dzieci, że tak powiem, były cicho i wykonywały bez szemrania wszystkie polecenia. Jeżeli nastolatkowie nie będą się uczyć od ważnych osób, rodziców, ale nie tylko rodziców, jeżeli nie będą poszukiwać dla siebie dobrych rozwiązań, to zwyczajnie nie nauczą się i będą ponosić tego konsekwencje. Chcę tutaj nadmienić, że doradcy personalni mówią o tym, że ludzie młodzi po studiach przyjmowani są do pracy w 30% ze względu na swoje kompetencje miękkie, czyli na przykład umiejętności asertywne, w 70% ze względu na kwalifikacje twarde, czyli dyplomy, certyfikaty, świadectwa, ukończenia wyższych uczelni itd. Ale cóż, ludzie czasem też zwalniani są w pracy. Okazuje się, że występuje odwrotność. Ludzie zwalniani są z pracy w 70% ze względu na to, że nie umieją pracować w grupie, wyrażać opinii, przekonań, prezentować właśnie swoich poglądów.
Czyli nie są asertywni.
Czyli tak naprawdę nie są asertywni, a w 30% zwalniani są ze względu na to, że ich kwalifikacje twarde, no jakoś tam nie są wystarczające. W związku z tym są to naprawdę bardzo ważne umiejętności i ja uważam, że ciągle niedoceniane przez młodych ludzi. Bo młodzi ludzie są przekonani, co mnie bardzo dziwi i niepokoi, że są przekonani, że naprawdę umieją, natomiast ich język jest językiem bardzo skrótowym, jest językiem slangowym, jest językiem niedostosowanym do tego, jaki panuje w firmach, w pracy i w takim życiu społecznym, poza życiem domowym i poza życiem towarzyskim.
Asertywność w pracy. Trudny temat.
Jesteśmy przyzwyczajeni trochę do tego, że szefostwo nas krytykuje lub szefostwo nas ocenia. Czasem spotykamy się z tym, że te oceny są uogólnione i na przykład możemy słyszeć coś takiego. Pani jest nieodpowiedzialna, czy pani jest spóźnialska, na przykład w takiej sytuacji, kiedy no, tak się stało, że spóźniliśmy się do pracy. I tak naprawdę bardzo polecam zachowanie asertywne, gdzie oddzielimy różne rzeczy i na przykład powiemy, tak, rzeczywiście, dzisiaj się spóźniłam do pracy, ale to nie oznacza, że jestem nieodpowiedzialna. Uważam, że to jest krzywdzące, co pan o mnie powiedział. bardzo zachęcam do przemyśleń, do przetrenowania tego nawet przed lustrem, bo my w wielu sytuacjach w kontakcie z szefem nie zareagujemy w taki sposób, ale nawet jeżeli my zareagujemy sami dla siebie, jadąc w samochodzie, to w naszej głowie już funkcjonuje zdanie, które możemy użyć w innej sytuacji.
Asertywność w szkole. Wydaje mi się, że nauczyciele nie mają z tym problemu, bo jasno określają swoje granice, jasno tłumaczą uczniom swoje stanowisko, a uczniowie w stosunku do nauczycieli nie zawsze to potrafią, nie zawsze chcą.
Ale z czego to wynika? No z bardzo wielu różnych czynników, na przykład takich, że nauczyciele nie zawsze mają kompetencje, w jaki sposób kontrolować emocje, w jaki sposób nazywać wprost, w jaki sposób oddzielać ludzi od problemów. Tym bardziej uczniowie są po prostu niedojrzali, nie bardzo też potrafią kontrolować emocje, chcą od razu natychmiast załatwiać różne rzeczy. W związku z tym uważam, że warto jest nad tym się zastanowić, warto robić na ten temat lekcje, warto mówić, czym jest prawdziwa asertywność, do czego może posłużyć, pokazywać korzyści z tego płynące, po to, żeby zachęcać, bo jest to taki obszar, takie pojęcie, które dla wielu wiąże się z tym, że to jest budowanie egoizmu człowieka. No absolutnie się z tym nie zgadzam. Na przykład jeżeli młody człowiek podchodzi do nauczyciela, może wysłać mu taki komunikat asertywny, który zawiera w sobie zmiękczacz. Bardzo przepraszam, panie profesorze, chciałbym jeszcze raz spojrzeć na swoją pracę, ponieważ mam wrażenie, że nie wszystko zostało wzięte pod uwagę w ocenie.
Ale uczniowie nie wierzą w sprawczość. Wielokrotnie spotkałam się z taką sytuacją, kiedy uczeń wie, że został niesprawiedliwie oceniony, ale mówi tak, nie ma sensu iść, bo i tak to nic nie da, bo on, nauczyciel, i tak nic nie zmieni, bo ma taką zasadę. Nie poprawia ocen, bo nie przyznaje się do błędu. Więc uczniowie rezygnują z tej asertywności, bo nie wierzą, że ona w ogóle może cokolwiek zmienić.
Ja myślę, że bardziej nie są przygotowani do tego, żeby rzeczywiście w sposób asertywny i też elegancki przygotować się do takiego spotkania z nauczycielem, bo tak to po prostu trzeba zrobić.
Nie potrafią wyrazić tego, co naprawdę chcą powiedzieć.
Ale właśnie my dlatego często gubimy się w kontaktach z innymi ludźmi, ponieważ nie przygotowujemy się do różnych ważnych spotkań, rozmów, chociażby ta rozmowa czy to spotkanie trwało jedną minutę. To trzeba naprawdę przygotować. Asertywność gwarantuje wzrost szacunku do samego siebie, dlatego, że zareagowałem, dlatego, że powiedziałem wprost, dlatego, że nie obraziłem tego pana profesora, tylko zadbałem o swój komfort, tylko swój komfort psychiczny. Jeżeli mamy trudną sytuację w kontakcie z kimś, to świetnym pomysłem jest napisanie nawet na kartce, co ja chcę powiedzieć. Przeczytanie tego komuś, czy warto to powiedzieć, czy to na pewno jest asertywne, czy tym nikogo nie ranię. Jeżeli naprawdę chcemy być skuteczni, jeżeli chcemy czuć swoją sprawczość i siłę, to będzie w nas takie przekonanie, że zrobiłem to dobrze, że zrobiłem wszystko w tej sprawie, żeby spowodować zmianę. Ale rzeczywiście nie mamy wpływu na innego człowieka, mamy wpływ tak naprawdę tylko na swoje zachowanie. Nie jesteśmy w stanie jako uczniowie zmienić zachowania danego nauczyciela. Natomiast jeśli jest to człowiek mądry, zakładam, że tak jest, to tak naprawdę zechce to usłyszeć. Być może będzie mu bardzo głupio i nie będzie też potrafił po prostu zareagować na takie mądre i dojrzałe zachowanie ucznia. Ale również znam takich nauczycieli, którzy potrafią potem po prostu poprosić i rzeczywiście wprowadzić jakąś zmianę w tej relacji konkretnej, w tej sytuacji.
To niewątpliwie trudna sztuka, ale jednak chyba warta opanowania. A o asertywności opowiadała nam pedagog, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Danuta Matrańczyk. I to wszystko na dziś. Kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.